Radio Kraków Kultura Dziś. To program, który trwa od 8 do 10 na antenie nowej stacji pod parasolem Radia Kraków, czyli Radia Kraków Kultura, a w studiu RKK pierwszy dziś z dwojga gości. Krzysztof Pietraszewski, kurator festiwalu Sacrum Profanum.
Dzień dobry.
Czy powinienem cię jeszcze, Krzysztofie, jakoś inaczej przedstawić?
Nie, no chyba na potrzeby tego programu to wystarczy.
A, nie bądź taki skromny. Wiemy dobrze, że oprócz tego jesteś na przykład dziennikarzem muzycznym i że kiedyś mieliśmy nawet wspólną przygodę w innej rozgłośni krakowskiej. Pamiętam
te czasy. Gdzie wszystko się zaczęło, można powiedzieć.
Nader dobrze, otóż to właśnie. Krzysztofie, bardzo mi miło i dziękuję, że znalazłeś czas, zwłaszcza o takiej trochę brutalnej godzinie, żeby odwiedzić studio RKK.
No było to jakieś oczyszczające, żeby zobaczyć mrok za oknem, otwierając oczy.
Odczułem dzisiaj właśnie dokładnie to samo i już nie pamiętam tego momentu, chociaż muszę przyznać, że ponieważ sytuacja rodzinna moja uległa niejakiej zmianie, to zdarza mi się to niestety coraz częściej.
U mnie się uregulowało, ale z tych samych powodów.
Krzysiu, mam do ciebie zasadnicze pytanie. Skoro przedstawiłem cię jako kuratora festiwalu Sacrum Profanum, wytłumacz mi proszę różnicę między kuratorem a dyrektorem artystycznym, bo jakaś taka jest praktyka w polskiej kulturze, że są sami dyrektorzy, a kuratorów jakby mniej i głównie dotyczy to chyba sztuk wizualnych, a tymczasem okazuje się, że można być kuratorem także w sferze muzycznej.
Wydaje mi się, że to jest trochę taki zaprzeszły podział na dyrektorów artystycznych i kuratorów. To znaczy, rzeczywiście historycznie większość tego typu wydarzeń prowadzą dyrektorzy artystyczni, ale no właśnie od kilku lat mam przynajmniej takie wrażenie, że nie tylko w moim przypadku ta funkcja jest już inaczej nazywana i właśnie często programy festiwali są tworzone przez kuratorów. I wydaje mi się, że ta różnica się trochę na tym zasadza. To znaczy kurator odpowiada za linię programową, za motywy przewodnie, za narrację tworzoną wokół festiwalu. I właściwie na tym to się kończy. To znaczy dyrektor artystyczny być może ma szersze te kompetencje, być może to określa jeszcze jakieś takie bardziej zarządczo-administracyjne funkcje, ale tutaj zgaduję, wiesz, nie byłem dyrektorem artystycznym, więc więcej wiem o tym, czym zajmuje się kurator Festiwalu Muzyki Współczesnej. I prawdę powiedziawszy, wydaje mi się to właściwszym określeniem i cieszę się, że ono zaczęło funkcjonować właśnie poza sztukami wizualnymi, bo trochę inaczej rozkłada akcenty i co innego podkreśla ta etykieta.
Trochę ciągnąc ten wątek merytoryczny, ja też mam taką intuicję, że właśnie rola kuratora jest bardziej w tworzeniu narracji pewnej, czy wyznaczaniu jakiegoś kierunku, a i oczywiście uszczegóławiania artystycznego programu, co oczywiście pociąga za sobą to, że rzeczywiście kładzie wyraźny nacisk na to, że na festiwalach program jest ważny. Czy uważasz, że tylko program jest ważny, czy wszystko jest ważne?
A nie. Oczywiście, że wszystko jest ważne. To w ogóle podejrzewam, że to nie przypadkowo padły te trzy słowa.
Prowokuje, jasne, dlatego że hasło Sacrum Profanum kilka lat temu było właśnie takie.
Nic się nie zmieniło. Ważne. Nic się nie zmieniło. To jest Everything is Important, zresztą zaczerpnięte z tytułu kompozycji Jennifer Welch. Rzeczywiście stało się hasłem edycji w 2017 roku. I od tego czasu mój pogląd na te sprawy się nie zmienił. Rzeczywiście mam mocne przekonanie, że nie tylko program, nie tylko narracja, ale właściwie wszystko na takim festiwalu jest ważne. To znaczy też to, kto to wykona, jak to wykona, gdzie to wykona, w jaki sposób to zostanie zakomunikowane, wypromowane i wyprodukowane. I właściwie ta wielowarstwowość i ta mnogość osób, które odpowiadają za kształt festiwalu i które go tworzą de facto, które go własnymi rękami rzeźbią, jest dużym plusem, wydaje mi się. Jeżeli ten zespół potrafi się wzmacniać poprzez no, takie przekazywanie swoich talentów do tego woreczka, który ten festiwal tworzy, za wzajemnym zrozumieniem potrzeb z każdej ze stron. I to nie chodzi tylko o realizację tej wizji programowej, narracyjnej, bo to jest też sprzężone z wizją produkcyjną, wizją marketingową, wizją promocyjną i tak dalej. To wszystko powinno powstawać w dialogu i wydaje mi się, że tak to u nas przy Sacrum Profanum jest i no, rolą kuratora jest może pokazywać kierunek, pokazywać możliwości, pokazywać spektrum, w którym można się obracać tak, żeby na przykład nie zrażać do siebie potencjalnych odbiorców, a wręcz przeciwnie, żeby ich interesować i ich zachęcać. No ale te wszystkie elementy mają znaczenie i właściwie żyjemy w takich czasach, w których ten odbiorca, w którym publiczność jest naprawdę wykwalifikowany, to znaczy dostrzeże najmniejsze potknięcia i oczekuje najwyższej jakości. No i trudno się temu dziwić, bo oferta kulturalna jest przebogata i coraz trudniej jest pewnie odpowiadać na te potrzeby właśnie w związku z tym, jak szeroka jest to opcja. Coraz trudniej w znaczeniu skutecznie, żeby rzeczywiście docierać i rzeczywiście mieć tę publiczność. No i ta oferta też z różnych, także ekonomicznych, nie tylko powiedzmy takich w związku ze zmianami, jakie wokół nas się toczą, staje się po prostu coraz bardziej droga, więc no, płacę, wymagam.
A jednak słysząc ciebie, to właściwie trochę Sacrum Profanum ma takie, może nie antywolnorynkowe, ale troszeczkę takie mocno demokratyzujące zapędy. Bo płacę i wymagam oczywiście sprowadza nas do poziomu również kultury jako produktu, a tymczasem z tego co mówisz, i może to właśnie była odpowiedź też na pierwsze pytanie, czyli o rolę kuratora, rolą Sacrum jest chyba raczej włączać i traktować wszystkich w miarę egalitarnie, na tyle, na ile oczywiście się da. Zawsze ten przekaz będzie w jakiejś mierze jednokierunkowy, no bo siłą rzeczy robisz koncert i masz odbiorcę, czyli publiczność, ale czy próbujesz w jakiś sposób też angażować publiczność tak, żeby ten przekaz był dwukierunkowy, albo słuchasz ich potrzeb, ewentualnie w ogóle w jaki sposób festiwal, gdzie jednak jest ktoś, kto odpowiada za jego linię, może być demokratyczny?
To są bardzo dobrze postawione pytania, panie redaktorze. Ale nie, no, cieszy mnie twoja intuicja. Rzeczywiście nie są to sprawy proste i rzeczywiście Sacrum Profanum stara się na te no, wyzwania dzisiejszej kultury odpowiadać. I wydaje mi się, że to jest, że poszliśmy też krok dalej. To znaczy, że też dzisiaj powinniśmy szanować tych, którzy nie chcą się poddawać partycypacji, tylko chcą być odbiorcami, że też przeszliśmy już chyba taki etap, w którym aktywizowaliśmy wszystkich w publiczności, bo to też nie dla każdego jest komfortowe.
Ja przepraszam, ale ja na przykład nie lubię, kiedy w teatrze aktorzy zagajają mnie i ja muszę w jakiś sposób na to reagować w istocie.
No właśnie, w świecie introwertyków to jest powszechna opinia, ale ja to doskonale rozumiem. Ja też lubię się zatracić w tym fotelu, w tej ciemności i w tej takiej anonimowości, która jest przypisana publiczności i nie zawsze wychodzenie z niej jest dla mnie miłym doświadczeniem, nawet jeżeli dzieje się wtedy coś ciekawego. Nawet jeżeli to jest jakieś właśnie doświadczenie, które coś we mnie robi, no to niekoniecznie ja jestem na nie gotów. A lubię wiedzieć, co się wydarzy, na przykład lubię być jakoś w miarę możliwości przygotowany. Ale tak, no, wydaje mi się, że dzisiaj nie można też pomijać tej drugiej strony, czyli nie tworzyć programu taki, który no, nie angażuje chociażby do rozmowy, chociażby do dialogu. I to jest chyba ta funkcja, którą najbardziej cenię w kulturze, że ona stwarza platformę do wymiany myśli, do wymiany poglądów, do debaty publicznej, politycznej, społecznej, właściwie na wszystkie możliwe tematy, również te bieżące, te palące, w których też najtrudniej zazwyczaj znaleźć nam jakiś taki spokojny, kulturalny grunt do rozmowy i wydaje mi się, że właśnie wydarzenia kulturalne, że oferta kulturalna może prowokować do tego typu rozmowy czy refleksji chociażby. No i bardzo sobie życzę tego, żeby Sacrum Profanum spełniało tę funkcję, tę rolę. Myślę, że ona jest najważniejsza. Ale też no, staram się być w kontakcie z tym środowiskiem, z tymi osobami, które z tą wspólnotą festiwalową, nie wiem, może to są za duże słowa, a może ja ich nadużywam w tej chwili, ale wydaje mi się, że obserwując odbiorców tego festiwalu przez lata, ja już wielu z nich rozpoznaję, znam ich twarze, imiona, preferencje, oni mnie znają, ja zawsze na tych koncertach jestem, zawsze jestem przed, po, dostępny i bardzo często jestem też zaczepiany albo sam zaczepiam i o tym, co się wydarzyło, co się jeszcze wydarzy, a co się może powinno wydarzyć, prowadzę dziesiątki rozmów każdego roku i wydaje mi się, że to jest na pewno ta droga, w której można ten dialog z odbiorcą i taką próbę wychodzenia im naprzeciw podejmować.
To w takim razie muszę cię zapytać o muzykę współczesną sensu stricto, czy na jakimś wyższym poziomie ogólności, bo wspomniałeś o tym, że festiwal, czy w ogóle kultura może być pewną reakcją na najróżniejszego rodzaju zjawiska społeczne, polityczne, psychologiczne zapewne również, socjologiczne. Czy z muzyką współczesną jest tak, bo ona zwykle, umówmy się, jest traktowana, czy podchodzi się do niej trochę jak pies do jeża. Czy to nie jest tak, że to zadanie w przypadku muzyki współczesnej jest z jednej strony łatwiejsze, z drugiej trudniejsze? Mam na myśli to, że łatwiejsze z tego względu, że ona jest aktualna, czyli opowiada o tym, co jest tu i teraz i o świecie, w którym żyjemy. A trudniejsze ze względu na to, że pewnie większa część społeczeństwa nie jest przyzwyczajona do takich rozwiązań dźwiękowych, jakie bardzo często stosuje tak zwana współczecha.
Ale to jest ten próg wejścia po prostu. To znaczy, no nie będzie dialogu, nie będzie żadnej innej funkcji, jeżeli ktoś się nie otworzy na te dźwięki, jeżeli nie da się, no nie spróbuje po prostu, nie da się przekonać choćby na chwilę, żeby wejść i sprawdzić. I to jest też...
To jak go przekonujesz?
No właśnie, to jest chyba podstawowy cel, bo jeżeli podstawową funkcją jest tworzenie tej przestrzeni do dialogu i do wypowiedzi też dla artystów, mówię tu o festiwalu, to celem jest popularyzacja i to bez dwóch zdań. W sensie to od powstania tego festiwalu, kiedy de facto zakres programowy, muzyczny był zupełnie inny, bo to był festiwal z muzyką klasyczną, właściwie dawną. Nawet.
Pamiętamy ten XVIII i XIX wiek, ale czasem może i chcielibyśmy zapomnieć właściwie.
Ale ja lubię znać tę historię, to znaczy też ja ją muszę znać właściwie. I w sensie,
bez wątpienia.
W sensie takim, że ten festiwal ewoluował i żeby wiedzieć, czy lepiej czuć, że lepiej go rozumieć, w jakim kierunku on zmierza i też pewniej nadawać mu ten kierunek, ja muszę być świadom tego, co się na nim wydarzało. I teraz straciłem wątek właściwie.
Muzyka współczesna, Krzysztof, czyli jak z jednej strony otworzyć się na nią, a z drugiej strony w jaki sposób rzeczywiście usłyszeć, że ona opowiada o tym, co jest wokół nas teraz?
No więc popularyzacja jest tą największą siłą festiwalu i to, że zawsze tę muzykę, która była na nim prezentowana, promowano czy komunikowano w taki sposób, jakby to było coś warte absolutnie wszystkiego. To znaczy, jakby to było nie tylko jakościowe i wartościowe, ale też po prostu, nie wiem, mocne doświadczenie, czy redefiniujące, kształtujące i tak dalej, i tak dalej. Więc ta promocja, i to właśnie naciskam na takie może marketingowe sformułowania.
Niestety normalna rzecz nie, w kulturze i wcale nie,
ale też
nie obrzydza.
Też nieprzypadkowo, bo to było przez lata coś, co wyróżniało ten festiwal, przynajmniej na polu innych tego typu imprez, które właśnie działały na polu muzyki klasycznej, poważnej, potem współczesnej. To był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, tu brakuje mi danych, ale na pewno taki, który skutecznie i z dużą determinacją, dużą siłą prowadził kampanię promujące ten festiwal, więc ten cel dotarcia do mas był wpisany w gen tego festiwalu i wydaje mi się, że do dzisiaj jest to istotny element, to znaczy jest to najistotniejsza funkcja. Dlatego też pojawiają się w programie takie furtki, bym powiedział, programowe, które pozwalają publiczności, która się obraca w zupełnie innym świecie muzycznym, zajrzeć do tej naszej świątyni, jeśli pozwolicie, wezmę to w cudzysłów. To znaczy poprzez jazz, poprzez muzykę ludową, poprzez muzykę alternatywną, nawet popową czy rockową, poprzez muzykę dawną. To znaczy za każdym razem, każdym rokiem staram się od innej strony te furtki otwierać, po to, by zapraszać publiczność teatru, sztuk wizualnych, bo to nie tylko też innych gatunków muzycznych, do tego, żeby zrobili ten krok, naprawdę krok, to nie jest długi dystans w bok i zajrzeli do nas i zobaczyli, jak ta muzyka współczesna wygląda. Po to tylko, żeby sprawdzić, czy te stereotypowe opinie o tym, jaka ona jest, jak właśnie jest, nie wiem, nieludzka, niehumanistyczna, nieprzystępna, jak jest agresywna, jak jest niezrozumiała, abstrakcyjna, skomplikowana. I ja też tak potrafię grać. Z rękawa sypię te wszystkie, widzisz, epitety, które słyszę też po prostu od lat, też po prostu jako słuchający i czasem słuchający nie tylko na słuchawkach tego, co lubię. To są komunikaty, z którymi często się spotykam, ale też z drugiej strony ta publiczność, która właśnie próbuje, musi wiedzieć, że nie jest zobligowana do tego, żeby być przygotowaną do tego, żeby odbierać, bo to jest też kolejny mit, który wokół muzyki współczesnej gdzieś krąży. Ja zachęcam do takiego właśnie nieprzygotowanego odbioru, do otwarcia się estetycznego, a przede wszystkim emocjonalnego do odbioru tej muzyki, do rozumienia bardziej na poziomie przekazu niż formy, struktury muzycznej, bo analiza taka muzykologiczna naprawdę jest dla nielicznych w tym kraju i dla tych, którzy mają do tego narzędzia, a nawet wtedy nie daje to gwarancji zrozumienia intencji kompozytora czy systemu, jaki on zastosował w komponowaniu. To też nie na tym ta intelektualna rozrywka, wydaje mi się, polega i ona też nie musi być intelektualna. To znaczy też można zupełnie wyłączyć rozum, otworzyć serce i emocjami się na tę muzykę otworzyć. I to nie muszą być dobre emocje też. To znaczy ja lubię, jeżeli ta muzyka, jeżeli to dzieło coś w nas robi, coś z nami robi. I często w tej muzyce tak jest. To znaczy, to może być niepokój, to mogą być jakieś też nieprzyjemne uczucia, wspomnienia, które ona przywołuje, ale być może to właśnie o to. Być może to jest to coś, co było w zamierzeniu twórcy, albo wręcz przeciwnie, ale to my ukonkretowiliśmy to dzieło właśnie w tym kierunku i to nam właśnie w tej chwili było potrzebne, a nawet jeśli niepotrzebne, no to właśnie może ten silny bodziec jest po prostu sam w sobie wart doświadczenia. Więc wydaje mi się, że to otworzenie się jest kluczem do tego, żeby w ogóle dać się temu porwać i sprawdzić, czy to na nas działa, jak to na nas działa i czy to jest okej, czy to nie jest okej. A to, o czym powiedziałeś w pierwszym członie, wydaje mi się, że jest ogromną zaletą, jeśli nie powiedzieć przewagą właśnie tej muzyki, że ona powstaje tu i teraz i że kompozytorzy żyją wśród nas, że te kompozytorki właśnie zmagają się z problemami mitu również w swoim środowisku i że o tym piszą, i że o tym mówią, i że o tym komponują. To jest pierwszy przykład z brzegu. Wydaje mi się, że to jest szalenie ciekawe, że możemy doświadczać właśnie tych problemów przez ich pryzmat, przez ich wrażliwość, podanych właśnie nie w formie artykułu medialnego, nie w formie kłótni politycznej, tylko w formie bardzo przemyślanego z gruntu komunikatu, który nie tylko jest słowny, ale też przekazuje właśnie jakieś wartości, jakieś emocje i siłą rzeczy jest uestetyzowany. To wydaje mi się, że to jest ogromna zaleta, właśnie ta aktualność i to jest chyba to, co mnie do tej muzyki tak naprawdę ostatecznie przekonało. To znaczy, jak tylko poznałem ten świat, jak właśnie dałem się... To jest właściwie wszystko, co teraz mówię, to jest trochę moja historia, bo ja po prostu kiedyś się na tę muzykę otworzyłem i mnie porwało, no, co tu dużo mówić. Dałem się wciągnąć bez reszty i właściwie to trochę było jak olśnienie. Przeszukiwałem internet i po prostu wszystko, co miałem pod ręką i szedłem jak najdalej, jak najgłębiej i właśnie to uświadomienie sobie tego, jaką dużą siłą jest to, że na gruncie tej muzyki właśnie można poznawać czy próbować rozumieć otaczający nas świat z roku na rok coraz bardziej komplikujący się, no było właśnie tym olśnieniem. I to dzisiaj jest może nawet tym bardziej aktualne, to znaczy przy tym, jak ten świat dynamicznie się zmienia, a muzyka współczesna w końcu go dogoniła też, bo umówmy się, mieliśmy taki lag, bufor dwu, trzy, może nawet pięcioletni poprzez to, jak to pisanie dzieła, doprowadzenie do prawykonania i...
No zupełnie jak z encyklopedią wydawaną w papierze.
Tak, tak, tak. A potem jeszcze właśnie do rejestracji i publikacji, to ten okres trwał 5, może nawet 10 lat do niedawna, to teraz to są rzeczywiście 2 lata i to jest ogromna zmiana, którą zyskaliśmy dzięki pandemii.
Co za paradoks. O otwieraniu się i o tym, co zyskaliśmy dzięki pandemii, jeszcze cię zapytam, ale po muzycznej przerwie. Radio Kraków Kultura dziś. Krzysztof Pietraszewski, kurator festiwalu Sacrum Profanum, wciąż z nami. Skończyliśmy poprzedni wątek, Krzysztofie, na eksploracji świata muzyki współczesnej. Właściwie tak trochę wspominkowo go potraktowałeś. Natomiast od razu nasuwa mi się pytanie, że jednak musiało w tobie coś być, co skłoniło cię do tego, żeby zrobić ten krok w bok. I gdzie go wykonałeś? Gdzie jest ten moment, w którym ktoś, kto zupełnie nie miał albo wręcz nie chciał mieć styczności z muzyką nową, właśnie z tych względów, że jest ona obrosła różnymi mitami, nieprzystępności, potrzeby przygotowania, drapieżności, cokolwiek właściwie możemy tutaj wymienić z takich negatywnych aspektów. Gdzie był u ciebie ten pierwszy krok w bok, tak żeby ktoś mógł ewentualnie go popełnić?
No u mnie to była taka naturalna ewolucja, mam wrażenie, to znaczy głód nieustający nowej muzyki, nowych dźwięków, nowych gatunków i takiego właśnie ciągle zaskakiwania się, wystawiania się na nowe i ciekawość i takie podążanie właśnie tropem kompozytora czy muzyka jakiegoś, czy wydawnictwa i gdzieś po drodze zacząłem trafiać na... No wtedy jeszcze nawet, nie wiem, może na pewno wtedy tego nawet tak nie określałem, właśnie na przykłady już kompozycji współczesnych, różnych gatunków, nie wiem, poprzez Tzadik i różne historie Johna Zorna, który właściwie tak samo dobrze się odnajduje w bosanowie, w muzyce klezmerskiej, jak i właśnie w takiej żelaznej, w jego przypadku przede wszystkim żelaznej muzyce komponowanej współczesnej. No ale i aż po noise, to znaczy to jest tak szeroko definiujący się czy tworzący artysta i być może to gdzieś za jego przykładem, nie pamiętam już, wiesz, dokładnie tego momentu, ale to u mnie w ten sposób przebiegało. Na pewno też to radio, o którym wspominaliśmy na początku, gdzie się spotkaliśmy, było i takim miejscem, i taką motywacją, czy takim napędem do tego właśnie poszukiwania i cały czas takiego bycia nienasyconym. Więc jeśli się coś takiego ma, to myślę, że nikomu o tego typu predyspozycjach i ciekawości muzyki nie muszę mówić, którędy i jak dotrzeć do takich efektów. I pewnie każdy gdzieś tę drogę przechodzi innymi ścieżkami i dochodzi do być może też innych źródeł, bo ja nie mówię, że to jest koniec tej drogi, absolutnie. Ja też w pewnym sensie Nie wiem, czy zacząłem zataczać koło, czy być może dalej jestem gdzieś w podróży do przodu, ale naprawdę dotarłem w takie rejony, których te 10 lat temu bym się nie spodziewał. Na przykład dużo słucham ostatnio soulu i odnajduję w tym dziką przyjemność, muszę przyznać.
Muszę ci powiedzieć, że u nas w domu leci bardzo dużo funku, dlatego że nasze średnie dziecko uwielbia, po prostu zupełnie uwielbia.
A dzieci to tak,
One też prowokują do dziwnych właściwie podróży.
To prawda.
Słuchaj, w soulu nie widzę nic złego, ale tak zaczynam się o ciebie obawiać, że być może w pewnym momencie zaczniesz słuchać XIX-wiecznej symfoniki.
Nie wiem, chyba, wiesz co, chyba nie. Chyba z taką XIX-wieczną klasyką to mam największy zgrzyt. To już łatwiej mi się przekonać do muzyki dawnej. Tu znasz mój... nie wiem właściwie, jak powiedzieć, moje uprzedzenia być może. Ale to też nie jest tak, to znaczy...
Przepraszam, Krzysztof, wejdę ci w słowo. Czy nie wydaje ci się to trochę paradoksem, że osnuwasz swój muzyczny świat w tej chwili przede wszystkim wokół
już wiem,
muzyki nowej?
Dlaczego zmierzasz, tak.
A odrzucasz tę muzykę, która jest, jeżeli ktoś już słucha, powiedzmy, muzyki tak zwanej klasycznej, która jest najbardziej mainstreamowa? Bo umówmy się, repertuar filharmoniczny jest właśnie głównie XIX-wieczny.
Tak, ale ja mam, i to mi się zaczyna zmieniać, ja miałem główny problem, barierę wejścia miałem na poziomie brzmienia. I muszę przyznać, że wyspecjalizowane czy świadome wykonawstwo muzyki historycznej trochę mi tę barierę zaczęło zdejmować, to znaczy gdy już usłyszałem, jak to brzmiało kiedyś i jak to brzmieć powinno dzisiaj przy wykonywaniu, to znaczy na historycznych instrumentach i tak dalej, z tym zdbaniem o każdy element de facto tego wykonania. No zaczęło mnie to trochę bardziej już przekonywać.
A wiesz dlaczego? Dlatego, że ta muzyka brzmi tak, jak została napisana. Bo ja uważam na przykład, że ta symfoniczna, filharmoniczna muzyka jest brzydka, dlatego, że jest jakby spektrum brzmieniowe, czy w ogóle brzmienie jej jest nie takie, jakie być powinno.
No pewnie tak, to znaczy no, to jak się okazuje ma ogromne znaczenie i też no chyba to nie dziwi, w sensie jeżeli na to spojrzeć krytycznym okiem i na tym się chwilę zastanowić, to tak musi być, to znaczy dopóki się nie odtworzy wszystkich warunków akustycznych, brzmieniowych i z czasów, kiedy dany utwór powstawał, no to się nie zbliży do tego efektu, który chciał twórca osiągnąć i to zaczęło przekonywać, ale też i przy zdjęciu nawet odrobinę tej bariery. Już byłem w stanie się zanurzyć w tych płytach, w tych utworach i oswoić właśnie z tym, jak to brzmi, z tą całą charakterystyką dźwiękową i właściwie tutaj możemy zrobić skok w bok w kierunku badania sonosfery i takiego spojrzenia audioartowego właściwie już zupełnie nie na muzykę, a na charakterystykę dźwiękową przestrzeni i różnych sytuacji i tak dalej, którą począwszy od naszych mieszkań, poprzez, nie wiem, miasta, naturę i tak dalej, gdzie badanie właściwie samych tych właściwości akustycznych staje się fascynującym światem i no i właściwie wychodząc od tych badań współczesnych, które się pewnie też się zajmują, ale akurat o tych nie czytałem. Zajmują się naturą zamiast muzyką klasyczną. No dochodzi się do tych samych wniosków, to znaczy, że ta akustyka ma znaczenie. To jakim rodzaju dźwiękiem, o jakim natężeniu i w jakiej charakterystyce się otaczamy i to, co z nami to robi, to wszystko gdzieś wbrew pozorom, nawet jeżeli tego nie jesteśmy świadomi, to nie zmienia, że to na nas nie wpływa. No i czasem ten dźwięk w ogóle, który tak łatwo nam zignorować, tak łatwo nam się do niego przyzwyczaić, bo pewnie wielu hałasów życia codziennego nie słyszymy, ale jak wyjedziemy na wakacje i to niech będzie to pobyt miejski, to inne tory tramwajowe, inna kolej będzie nam przeszkadzać, a nawet na wsi ten kogut jak zapieje, to nas obudzi. Więc, no nie wiem, no po prostu bądźmy uważni, bądźmy otwarci, bądźmy świadomi właśnie nie tylko wizualnie, do czego nas dzisiejsza, nie wiem, właściwie cała medialna otoczka zachęca, ale jesteśmy w radio.
Miałem powiedzieć dokładnie to samo.
Więc bądźmy też uważni na dźwięk.
A nie masz wrażenia, że czasem z muzyką współczesną był ten wątek, który podjęliśmy o tym, że ona powstaje tu i teraz, jest właśnie ten podwyższony próg wejścia ze względu na to, że ponieważ ona tak dobrze opowiada o świecie, który jest wokół, że ludzie mogą się czuć zmęczeni już tym światem, a co dopiero jeszcze dokładać sobie pewien krajobraz dźwiękowy, który w jakiś sposób z nim zaczyna dialogować albo staje w opozycji.
Nie każda muzyka współczesna jest zaangażowana.
Bardzo dziękuję.
Więc myślę, że na tym polu też znajdą się i takie utwory tworzone właśnie pod wpływem ucieczki od tej presji. I eskapistycznych też kompozytorów, ale i kierunków nie brakuje, więc no oni, twórcy, kompozytorki, kompozytorzy nie różnią się niczym od nas. To są nasi znajomi, słuchajcie. My mijamy się z nimi na ulicy, oni piją tę samą kawę, jedzą te same drożdżówki, czy tam owoce z targu po prostu, więc ich doświadczenia nie różnią nas w tak istotnym znaczeniu, żeby to, co z nich wypływa, gdzieś nie odpowiadało na to, czego my potrzebujemy. Tylko, że właśnie no znów, to są różne reakcje na rzeczywistość. Jeden zechce się zdenerwować i skomentować, a drugi powie, no nie, no dość, ja już tak dalej nie mogę, wyjeżdżam, rzucam wszystko, wyjeżdżam w Bieszczady. Nawet metaforycznie, to znaczy on może nadal zostać w Krakowie, ale napisze po prostu ambientowej charakterystyce utwór, który będzie gdzieś przywoływał spokój bezwietrznych gór i tak dalej. I to no, też jest okej, okay, nie? To znaczy, wydaje mi się, że to spektrum jest pełne, niezależnie też od gatunku, to znaczy ilość, mnogość reakcji na to, co z nami robi życie i rzeczywistość jest po prostu wszędzie pewnie statystycznie podobna.
Słuchasz muzyki współczesnej w domu?
Oczywiście.
A na słuchawkach tylko, czy przy dzieciach i żonie?
Nie, przy dzieciach i żonie. I już dzieci się nauczyły, że o, muzyka taty leci. Już ją identyfikują bez problemu. I no nie wiem, no mam nadzieję, że im coś z tego zostanie. Wiesz, no to jest chyba naturalne. Ale nawet nie indoktrynuję, wiesz, nie namawiam, nie tworzę wokół tego żadnej otoczki. Ilekroć moja płyta dobiega końca, to córka się ustawia w kolejce i mówi, jak twoja się skończy, to ja wkładam moją i zmieniamy, nie wiem, Eastmana na Agatę Świętoń i to jest okej, okay, nie? To znaczy, ja liczę, że one trochę przez osmozę.
Oczywiście.
Przez po prostu osłuchanie się będą może świadomiej dokonywać swoich wyborów, może szybciej, ale też jeśli nie, jeżeli to będzie szło ich tempem, to spoko. Nie?
To gwarantuję ci, że nawet jak kiedyś to zanegują, to na pewno gdzieś to będzie pracować.
Ale na pewno to zanegują. Ja też się nie łudzę, wiesz, tylko cieszę się, że mają taką dużą ekspozycję na muzykę po prostu i że ją doceniają, zauważają, że ją już teraz traktują poważnie i wydaje mi się, że to już jest ogromny, no nie wiem, zysk, kapitał. Boże, ten język jest okropny.
Język jest okropny, to prawda. Zwłaszcza świata, w którym żyjemy. A powiedz mi, czy chciałbyś, żeby muzyka współczesna inaczej? Wyobraź sobie taką sytuację. Wolfgang Amadeusz Mozart pisze swój utwór i on trafia do salonu i staje się muzyką rozrywkową. Pełni taką funkcję. Chciałbyś, żeby muzyka pisana teraz przez kompozytorów, którzy są faktycznie wykształceni, obcykani, żeby była muzyką rozrywkową?
No oczywiście. To znaczy, wiesz, Nie tylko moim to być może jest marzeniem. To znaczy, nie szukając daleko, w Krakowie mieszka pod Krakowem, a pracuje w Krakowie i tu jest jego główny ośrodek artystyczny, Piotr Peszat, właśnie kompozytor jeszcze młodego pokolenia, bo to młode pokolenie to ciągle przy Piotrku ostatnio podkreślam, gdzieś koło 40 dopiero się kończy, więc słuchajcie, to jest nadal młody kompozytor. Jego credo, myślę, że się Piotrek nie obrazi, jest uczynienie muzyki przystępną, właśnie uczynienie muzyki współczesnej świadomej odbiorcy. To znaczy, że on napisał pracę doktorską o conscious music, właśnie o muzyce świadomej w tym sensie, w tym znaczeniu, że kompozytor właśnie powinien odejść jako twórca od prymatu, dogmatu właściwie. Tak, to jest odpowiednie słowo, przecież mówimy o świątyni sztuki. Od dogmatu muzyki abstrakcyjnej, sztuki dla sztuki, wypływającej z natchnienia. No Piotrek nie wychodzi na mokrą trawę rano z kubkiem kawy i nie ogląda wschodu słońca i nie czeka, aż poczuje ten nieinspirowany niczym zew, żeby napisać, stworzyć dzieło wybitne i piękne i doskonałe samo w sobie, w strukturze po prostu przekazujące istotę stworzenia i wszechświata i w ogóle. Mam nadzieję, że czuć ironię w tym, co mówię. Tylko właśnie no dzisiaj to prowadzi do jakiejś takiej ślepej uliczki, w którą częściowo świat akademicki coraz szybciej pędzi, to znaczy to takie zamknięcie się na otaczającą rzeczywistość i na odbiorcę powoduje, że nie przybywa, jeśli nie powiedzieć kurczy się liczba potencjalnych zainteresowanych tą muzyką i to, że to młode pokolenie, bo to nie tylko Piotrek, jest tego świadome, że włącza do swoich kompozycji elementy muzyki popularnej w sensie alternatywnej czy też eksperymentalnej, bo te wszystkie etykiety są niestety niedoskonałe, typu sampling, typu bity, typu właśnie elementy różnych innych gatunków rozrywkowych i przez samą formę nawiązującą do popkultury, do hitów aktualnie gdzieś dotykających czy pobudzających masową wyobraźnię, jak kompozycja Piotra, między innymi Pendershacz, która nawiązywała do Czarnego Lusterka, do serialowego hitu Netflixa. No to ja jestem trochę spokojniejszy, jeżeli wiesz, jeżeli gdzieś wśród tych młodych twórców w ogóle świadomość problemu istnieje i co więcej chęć wychodzenia do odbiorcy i to właśnie do tego nieuświadomionego jeszcze. To znaczy, że oni go chcą poszukać, oni go chcą znaleźć, oni go chcą sami zachęcić już na poziomie twórcy. To jest super.
Bardzo mi się podoba to spojrzenie, że nie wyznaczamy od razu grupy docelowej i próbujemy wszystkich środków po to, aby do niej dążyć, a rzeczywiście jej dopiero szukamy. Myślę, że to jest dobra myśl, żeby zakończyć naszą rozmowę. Bardzo optymistyczna, nie ukrywam. W takim razie chyba z Krzysztofem Pietraszewskim możemy życzyć otwarcia i zrobienia skoku w bok.
O, zdecydowanie, tak. To jest dobra puenta.
Gościem Radia Kraków Kultura dziś był Krzysztof Pietraszewski, kurator festiwalu Sacrum Profanum, ale jak słychać również i demokrata.
I ojciec to też.
I ojciec to też istotny wątek. Dziękuję ci, Krzysztofie, bardzo i jestem pewien, że na antenie RKK będziemy spotykać się regularnie, zwłaszcza w okolicach pierwszych działań festiwalowych. Nie będę cię jeszcze o nie pytał, zostawmy to sobie na...
Z przyjemnością, dziękuję bardzo.
Dzięki śliczne.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.